A dyskusję, szanowni państwo, moderować będzie pani Agnieszka Szpala, pracowniczka Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Odpowiada za sprawy działania dziedzictwa kulturowego, autorka tekstów ostatnich edycji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Małopolsce. Do panelu zapraszam także profesora doktora habilitowanego Piotra Dobosza. Witamy serdecznie. Specjalistę do spraw prawa ochrony zabytków z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam także panią Annę Fortunę Marek, kierownika oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie oraz panią Monikę Gubałę, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz obecną już panią, witam panią główną konserwator, małopolską wojewódzką konserwator zabytków, panią Katarzynę Urbańską. Brakuje nam kogoś. Profesora, no właśnie, pan profesor Piotr. Zaraz na pewno się odnajdzie. Jest silna taka żeńska reprezentacja.
Jest silna, w ogóle ta męska, ale ja nie chcę przyjść.
No właśnie.
A pani konserwator już na początku, powiem kolokwialnie, po prostu pozamiatała cały temat. No mamy teraz dyskusję.
Witamy bardzo serdecznie pana profesora.
Witamy pana profesora.
I dla wszystkich państwa gorące brawa.
Ale taka jest wartość naszych spotkań i taki widzimy sens organizowania forum, żeby spotkać się z osobami, które mają podobne problemy i rzeczywiście rozmawiać o tym, jak te problemy radzić sobie z tymi problemami, jak ich szukać rozwiązań. Jesteśmy po, niektórzy z nas albo byli, albo słuchali różne opinie po Kongresie Konserwatorów Polskich. Dostępny jest od zeszłego roku na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich projekt nowej uchwały zabytkowej. Ona ma mieć inną nazwę. To są oczywiście takie pobożne życzenia środowiska, ale ani w tym dokumencie, który powstał, tak zwana rezolucja na koniec Kongresu Konserwatorów Polskich, ani w tym programie propozycji nowej ustawy zabytkowej nie ma ani słowa o programach opieki nad zabytkami. Więc podyskutujmy tutaj państwo. Jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie naukowca, znawcy, prawnika. Pani dyrektor reprezentująca samorząd, ja także. Miejski konserwator zabytków i panią z sąsiedniego województwa, która opowie nam o swoich doświadczeniach z programami opieki nad zabytkami. To w takim razie zadam takie prowokacyjne pytanie, bo pani konserwator, no oniemiałam, jak się z pani ust dowiedziałam, usłyszałam, że my nie musimy pisać tych programów. To po co my opracowaliśmy 5 edycji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami i dlaczego rozpoczęliśmy pracę nad edycją, szóstym dokumentem? No bo dlatego może, mimo że takie sfeminizowane towarzystwo, to oddam głos panu profesorowi, no bo ogranicza nas prawo, prawo stanowi to, co powinniśmy robić, daje nam obowiązki i też często udziela też możliwości. W takim razie, panie profesorze, czy mamy dobrą ustawę o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami, tą aktualną? Wiemy, że nie. Na wykładzie inaugurującym Kongres Konserwatorów Polskich z ust ważnej osoby usłyszeliśmy nawet, że jest to bubel prawny. Ale mówimy te rzeczy, żeby po prostu poruszyć państwa serca, no i rozmawiać, bo jeśli od nas nie wyjdzie żadna inicjatywa od samorządowców, od nas z dołu, no w tych dwóch dużych dokumentach, w których się zapowiada i prosi o zmianę ustawy zabytkowej, nie ma mowy o naszych interesach. Więc my musimy dbać o nasze interesy. Panie profesorze, czy ta ustawa w tym rozdziale 8, który mówi o Krajowym Programie Opieki nad Zabytkami, tam jest ten szerszy i ochrony opieki, bo to jest kolejny problem, te zapisy artykułu 87, które zobowiązują, no właśnie, czy one w takim razie nie zobowiązują zarząd województwa, powiatu, gminy opracowuje wojewódzki sporządza wojewódzki program opieki nad zabytkami.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Tutaj była niespodzianka, bo były pytania do pytań. W związku z tym zacznę od kwestii samej ustawy, a potem przejdę do programów, czy to obowiązek, czy uprawnienie. Oczywiście wtedy, kiedy regulacja ustawowa powstawała, to ona była nowoczesna. Na tamte czasy była na pewno pomocna, była określonym krokiem naprzód. Od pewnego momentu jednak są oczekiwania związane ze zmieniającą się sytuacją w zakresie naszego funkcjonowania społecznego, gospodarczego. Nie chcę mówić o polityce, ale w kontekście naszej świadomości, bo to jest bardzo istotne. No i również przekształcenia, patrzenia na administrację publiczną. Samorząd terytorialny, nie chcę mówić, że jest bardziej dojrzały w żaden sposób, bo to nie jest pojęcie jurydyczne, ale na pewno jest bardzo ważnym elementem struktury budowy państwa. I teraz te programy. Ustawa oczywiście wymaga poprawy, wymaga nawet nowej według mnie regulacji. To wszystko się już zaczęło na zasadzie takiej dyskusji, bo kiedy opracowywaliśmy materiały, które wiecie Państwo, zazwyczaj to jest tak, że ci, co są zadowoleni, to mało chwalą, ci, którzy są niezadowoleni, to mocno krytykują. Ale tutaj autorzy mieli świadomość, że po pierwsze musi być opracowane społecznie, skoro nie ma takiej woli. Po drugie będą ataki, ale my się z tym wszystkim zgadzamy. A po trzecie, że ma to być pewien impuls do dalszych działań przy przyjęciu, odrzucaniu określonych kwestii i budowania nowego prawa. I teraz te przepisy. To jest oczywiście obowiązek prawny dla samorządu województwa i bardzo dobrze, że taki obowiązek prawny jest. To sformułowanie wyraźnie wskazuje, że samorząd województwa, przynajmniej ja bym się bał uchylać od tego przepisu prawnego, powinien realizować. I co więcej, no bo my lubimy wszystko krytykować, wiadomo, to jest nasza domena. Przepisy w tym zakresie nie są w tym momencie złe. One mogłyby być w pewien sposób rozwijane. Natomiast to, co jest na pewno problemem w naszej świadomości, no to zazwyczaj to jest tak, winni są albo prawnicy, albo prawo. Ale pamiętajmy również, że nawet z tym słabszym prawem, jeżeli potrafimy go dobrze stosować, to określone instytucje korzystne będziemy realizować. W związku z tym to jest obowiązek prawny i realizujmy go, a przepisy rozwijajmy w tym zakresie. Dziękuję.
Wydaje się, że te przepisy były stworzone w dobrej wierze i była dobra wola, ale właśnie wprowadzenie takich sformułowań daje dużo pól do manewrów. I ja z doświadczenia wiem, że nie wszystkie gminy mają swoje programy opieki nad zabytkami, ochrony zabytków. I właśnie wprowadzenie takiego jednego słowa, które jak obowiązek, a nie sporządza, daje też pole manewru i przymus pewny. Jednak nie powinniśmy działać na przymusach, tylko to powinno być właśnie działanie z dobrej woli wynikające i tutaj dawałabym więcej wiary i poświęcałam więcej uwagi tej edukacji i wzbudzaniu większej świadomości odnośnie zabytków, jak z nimi postępować, jak dbać i przede wszystkim, że to jest nasza historia i to jest nasza kultura i nie dbamy o budynek, tylko dbamy o naszą historię i o nas samych. I może takie wzbudzanie świadomości, edukacja pozwoli, że nie będziemy musieli wymagać od kogoś właśnie takich sporządzania takich programów, czy prosić, żeby nie rozbierali.
To i w takim razie ja zapisuję tutaj te różne hasła i pomysły do naszej oddolnej samorządowej rezolucji, bo jak już w panelu pierwszym udowodniliśmy, że mamy większą moc niż Kongres Konserwatorów Polskich. Tocząc dalej dyskusję w tym temacie, czy jest to obowiązek, czy nie, poproszę panią dyrektor o opowiedzenie sytuacji, którą mieliśmy z Najwyższą Izbą Kontroli. I państwo usłyszycie i będziemy mogli zinterpretować, czy jest to obowiązek, czy jest to dobra wola.
Szanowni Państwo, rzeczywiście w 2019 roku przyszła kontrola dotycząca mniejszości narodowych, ale przy okazji oczywiście zaczęli sprawdzać, ile w konkursie ochrona zabytków środków przeznaczanych jest właśnie dla mniejszości narodowych. Potem przeszło to również na projekty miękkie, mecenat małopolski, a na końcu skończyło się tym, że zaczęli nam sprawdzać primo volto program opieki nad zabytkami, a drugie sprawozdania. No i Szanowni Państwo, w departamencie wypracowany był system, że jedno sprawozdanie to pierwsze zawsze było sporządzane, ponieważ jeśli ktoś z Państwa nie wie, to nasz region, województwo małopolskie było pierwszym regionem, które stworzyło taki program w 2005 roku, także jesteśmy tutaj pionierami w tej dziedzinie i ja jestem bardzo dumna właśnie z tego, że mam możliwość kontynuowania tego działania. No więc tłumaczyliśmy kontrolerowi, że to drugie sprawozdanie, to ono jest diagnozą do tego naszego kolejnego planu. No i tłumaczyliśmy i co się okazało? Dostaliśmy takie zastrzeżenie, że ma być zgodnie z ustawą. Ma być co 2 lata, a diagnoza do programu to jest diagnoza. Więc Szanowni Państwo, ja powiem tak, jako urzędnik, dostając taką dyrektywę z NIK-u, raczej bym nie mówiła zarządowi, że czegoś nie musimy robić. Tylko... Nie, ale nie, pani konserwator. Ja państwu mówię, jakie możemy mieć sytuacje, bo oczywiście nie ma z tego jakichś sankcji karnych, tak, czy jakichś takich sankcji innych. Niemniej jednak, no powiem szczerze, że jako urzędnik to tak się trochę z tym źle poczułam. No chociaż tłumaczyliśmy, wydawało nam się pewną oczywistością, że taki rodzaj prowadzenia tego dyskursu na temat sprawozdania i sporządzania go jako właśnie takiej szerszej diagnozy, bo to ujmowało jeszcze większe aspekty, no to jednak się okazało, że do kontrolerniku powiedział, że to musi być tak sensu stricte, jak jest w ustawie. W związku z tym robimy teraz, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, po Bożemu co 2 lata, a diagnoza do programu to oczywiście przerzuciliśmy się na analizę SWOT. Ale to pewnie Państwu będę później opowiadała. Natomiast to są takie nasze, mówię, doświadczenia. Oczywiście gminy, jak nie mają tego programu, to nie ma, mówię, za to sankcji karnych, tak? Bo to w zasadzie o te sankcje tutaj moim zdaniem osobistym chodzi.
Ja jeszcze powiem, że mieliśmy jeszcze chyba w roku wcześniejszym, czy 2 lata wcześniej, jedną kontrolę NIK-u i ona była dedykowana architekturze drewnianej i jednym z obszarów, który był kontrolowany, to był test wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Oczywiście ci Państwo, którzy przychodzą z NIK-u, no zazwyczaj nie są specjalistami z obszaru dziedzictwa zabytków. Może oni kontrolują ich zdrowie i drogi i kanalizację, więc taka osoba przychodzi i tak naprawdę urzędnik staje oko w oko z urzędnikiem, którego musi przekonać, że to, co zostało opracowane, ma sens, jest dobre i wynik, temat kontroli architektura drewniana. No i ten urzędnik wychwytywał, kazał sobie przesłać dokument w Wordzie, mamy narzędzia współczesne, cywilizację, więc możemy przez Ctrl F wyszukać architektura drewniana, architektury drewnianej z architekturą drewnianą. No i było za mało tych powtórzeń w 120-stronicowym tekście, bo wtedy mieliśmy jeszcze obszerny tekst programu, no musieliśmy tłumaczyć, że program pisany jest dla całego dziedzictwa, dla całego zbioru zabytków i architektura drewniana stanowi jeden z typów rodzajów architektury. I no więc tylko taka anegdotyczna sytuacja, no, że obowiązek czy nieobowiązek, kontrole NIK-owskie są. Wiemy o tym, bo kolegujemy się z różnymi przedstawicielami innych województw. Na przykład taka kontrola wtedy była na Podkarpaciu i była też mieli program opieki nad zabytkami wojewódzki. Była również kontrola w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. No i Podlasie od lat nie ma opracowanego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. No i tam pytaliśmy się, no i co z nami? No nic, no kontroler odnotował, że województwo nie sporządziło wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. To teraz może trochę takich danych statystycznych, bo jak stwierdziliśmy, nasze województwo małopolskie, my przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego opracowujemy programy opieki nad zabytkami i piszemy sprawozdania z realizacji. Te sprawozdania nasze są bardzo ambitne. Realizowane są zgodnie z wskazanymi w tekście programu 28 wskaźnikami, miernikami. Jednym z takich wskaźników jest taki, który mówi o tym, ile gmin i powiatów w województwie małopolskim opracowało i przyjęło uchwałą odpowiedniej rady gminny czy powiatowy program opieki nad zabytkami.
No i Szanowni Państwo, jak sami widzicie, wskaźniki mówią same za siebie. Oczywiście, Szanowni Państwo, wiemy bardzo dobrze, Państwo też jako też specjaliści w tej dziedzinie, że jednak jest to proces długotrwały, że no wymaga opracowania taki dokument i czasami nie zawsze on się zazębia dzień w dzień, tak? Czasami są te przerwy. My już wtedy nie jesteśmy w stanie wpisać do naszego sprawozdania, że na przykład taki program był w procesie i został przyjęty, powiedziałabym, nie wiem, 3 stycznia, on już się nie wpisuje. Natomiast, Szanowni Państwo, ja mając okazję, co już się Państwu tutaj wywnęczyłam, że byłam na Akademii Dziedzictwa, pisałam program pod okiem pana profesora. No i oczywiście zaglądałam do NIDowskich materiałów. Fantastyczny poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. No i Szanowni Państwo, we wstępie jest coś takiego, czym ja się no niestety troszkę przeraziłam, bo myślę, no tu my, Małopolska, jesteśmy takie prymusy, a no nie do końca znalazłam nas w tych prymusach. I tu, Szanowni Państwo, pozwolicie, że zacytuję. Z badań realizowanych dla NIDu przez Stowarzyszenie KLON / Jawor, to było z 2015 roku, wynika, że nawet obowiązkowe dla gmin działania wynikające z przepisów obowiązującego prawa w wielu gminach nie są podejmowane. Program opieki nad zabytkami posiada jedynie 48% gmin i starostw. No i patrząc na te nasze tutaj wytyczne, no tego no super byłoby, gdyby było to 48, ale z tego, co właśnie dobrze pamiętam, to chyba osiągnęliśmy tą sumę 33. I Szanowni Państwo, dlatego ja też się sama zaczęłam zastanawiać, w jaki sposób my możemy wesprzeć samorządy, tak? Bo przecież to ma być też taki, ten nasz program wojewódzki ma być takim też dla Państwa wzorem, czy taką inspiracją, może w tym kontekście bym to ujęła, taką inspiracją do tego, żeby takie działania podejmować, ale przecież jak rozmawiamy, w sensie oczywiście poprzez moich pracowników, chociażby nad sprawami konkursu ochrona zabytków, to przecież zdaję sobie sprawę, że w urzędach gminnych, no jest naprawdę, nie wiem czy w ogóle są takie, no pewnie jest te większe samorządy, mają pracowników dedykowanych tylko i wyłącznie do tego typu spraw, tak? Ja mam panią Agnieszkę, mam pana Przemysława, mam panią Kasię, no wcześniej również jeszcze miałam innych pracowników, no niemniej jednak, Szanowni Państwo, ja mam ten komfort, tak, jako dyrektor departamentu, że wspólnie razem możemy to tworzyć. Ale wiem, że gminy nie mają takiego komfortu i przy okazji tej mojej pracy zrobiłam takie mikrobadanie w niektórych gminach. No i ja wiem, że te gminy, które miały, no to one posiłkują się. My tworzymy to, tak jak już pani Agnieszka została przedstawiona, został stworzony ten pierwszy program, on potem był zmieniany. Od jakichś chyba dwóch edycji on jest bardzo podobny, gdzieś pewien schemat nam się ustalił i idziemy drogą ewolucji, nie rewolucji, więc nam jest to łatwiej robić. W związku z tym mam pracowników, mam wspaniały zespół zadaniowy powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, złożony ze specjalistów, jak i pan profesor, jak i pani konserwator i też tutaj wcześniej zasiadający pan dyrektor dr Andrzej Siwek. Także tych osób mamy dużo i możemy się, czy chociażby przecież też tutaj siedzący przede mną pan dr Moździerz, więc my posiłkujemy się też naszymi instytucjami i wspólnie razem wypracowujemy i potem to pani Agnieszka spisuje. I potem dyskutujemy nad tym całym działaniem. Więc mówię, nam jest łatwiej, ale my chcemy państwa właśnie zachęcić, bo wiem, że państwo nie macie takich możliwości. Jest też trochę firm, które się w tym specjalizują. Więc na przykład w tych moich badaniach ja natknęłam się na to, że jakaś jedna firma robiła 3 czy 4 programy opieki nad zabytkami dla jakichś właśnie gmin. Więc może ja na razie tyle. Jeśli chodzi o statystyki, no bo one wyglądają tak, jak wyglądają, ale myślę, żebyśmy sobie humoru nie psuli, to bym prosiła o już zmianę slajdu.
Ja chciałam jeszcze dodać, nie wiem, czy tutaj mamy przedstawicieli samorządowców oprócz Wolbromia, ale mogę śmiało powiedzieć, że Małopolska ma jeden z najlepszych, jak nie najlepszy program opieki nad zabytkami i naprawdę zawarte są w nim te istotne przyczyny, powody, ale też rozwiązania i idziemy do przodu. Polecam się powoływać, znaczy zerknąć, przeczytać i jak to pani dyrektor powiedziała, że jest wola współpracy, to po prostu nawiązać kontakt, bo naprawdę jest z czego korzystać.
To ja jeszcze zadam takie pytanie.
Nie tylko negatywne rzeczy.
Ale my tutaj po to poruszamy te trudne sprawy, żeby potem dojść do czegoś dobrego, żeby wypracować jakieś zasady, jakiś system wsparcia, pomocy, odwoływania się do tych osób, które piszą prawo i tak dalej. Chciałam jeszcze zapytać, bo dla nas problemem takim ciągle związanym z interpretacją zapisów ustawy zabytkowej jest to, że w artykule 87 jest napisane, że gminy, powiaty, województwa piszą programy opieki nad zabytkami. To jest ważne, to słowo opieki, bo to słowo jest wyjaśnione w ustawie, we wcześniejszych rozdziałach, a mamy też rozróżnienie w ustawie zabytkowej, co jest opieką, co jest ochroną. Opieka jest właścicielska, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami. Czyli moje takie pytanie do wszystkich państwa. Tutaj ekspertów, czy my, bo nasz program, wojewódzki program opieki nad zabytkami, on tak naprawdę no, ma tą nazwę, tytuł z ustawy, żeby było zgodnie z ustawą, ale tak naprawdę analizując zawartość, to nasz program jest przede wszystkim ochrony, a w drugiej kolejności opieki. I takie pytanie i zastanowienie się też do tych wytycznych, do zmian ustawy zabytkowej. I tak naprawdę, jeśli chcemy uzyskać dobre narzędzie, które ma służyć zachowaniu dziedzictwa, to te programy uznajemy, że one powinny być, czy one właśnie bardziej powinny być kierowane w stronę opieki, własności, czy tej ochronie systemowej? Tak?
Ja pamiętam tego typu dyskusje przy pierwszym wojewódzkim programie opieki nad zabytkami dla województwa podkarpackiego i tam przede wszystkim prawnicy mówili opieki to tylko opieki, to zajmujemy się tylko zabytkami, które są własnością samorządu województwa, ale równocześnie ustawowe cele programów pokazują, że to nie może być tylko opieka, to jest dokument i chyba większość samorządów tak to postrzega, który planuje jakąś politykę w zakresie ochrony zabytków, czy nawet szerzej ochrony i zarządzania dziedzictwem. I na pewno ta nazwa też jest jakimś elementem, który budzi wątpliwości. W ramach takiego zespołu wewnętrznego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w związku z pracami nad nowelizacją ustawy wiem, że został zgłoszony taka propozycja, żeby tę nazwę zmienić na gminne, powiatowe, wojewódzkie programy ochrony i opieki nad zabytkami.
Czyli żeby było tak jak w nazwie krajowego programu.
Zwłaszcza, że jakby powinno się wykorzystywać do przetworzeniu, opracowywaniu i wdrażaniu realizacji tych samorządowych programów, program krajowy, tutaj ta korelacja, spójność z różnymi dokumentami na poziomie krajowym, województwa, powiatu i samorządu lokalnego, no jest też istotna.
No jest bardzo trudna, dlatego że były lata, kiedy w ogóle nie było krajowego programu opieki nad zabytkami, były tak zwane dziury. Tutaj pan Zbigniew na ostatnim spotkaniu zespołu zadaniowego, który ma pomóc pisać kolejną edycję naszego programu wojewódzkiego, zgłosił, że może powinno być tak i to jest naprawdę takie idealne rozwiązanie, że wszystkie programy opieki nad zabytkami i ochrony, ustalamy, że to tak powinno być, że one na przykład na terenie naszej jednostki, czyli mówimy o województwie małopolskim, obowiązywałyby, miały ten sam czas obowiązywania, horyzont czasowy ten sam, bo no widzicie Państwo, że tych programów nie jest tyle, ile byśmy chcieli. Druga to jest sprawa pewno jakość tych dokumentów i to, że każdy tworzy według swoich interpretacji, swoich prawników, możliwości ludzkich, wiedzy i tak dalej, ale to naprawdę byłoby w idealnym systemie, byłoby świetnie, jakby te programy były skorelowane z poziomu i właśnie pytanie, czy one powinny być tworzone z poziomu dolnego, gmina, potem powiat, potem województwo, potem kraj, czy odwrotnie kraj, potem województwo się odwołuje do zapisów krajowych, a do wojewódzkich się odwołują powiatowi, a potem gminy, te najmniejsze jednostki, które mają najwięcej pracy, już muszą się teraz wpisać w ten powiatowy, wojewódzki i krajowy. Może to takie pytanie do prawnika.
Tak, tutaj znów kilka pytań. Oczywiście poprawa ochrony i opieki, żeby były skorelowane, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i postulatem. Następna rzecz z punktu widzenia legislacji, to z tej naszej dyskusji z panią małopolską konserwator wynika też pewna sugestia, bo z jednej strony mamy tak, na przykład sformułowanie tworzy, a gdyby, i to jest już obowiązek prawny, ale jeżeli to jest nieczytelne do końca dla osób stosujących, to obowiązkiem legislatora jest poprawić ten przepis tak, żeby nie było wątpliwości, czyli ma obowiązek, prawda? I wtedy by było poza dyskusją. Następna kwestia, czy od dołu, czy od góry w tym momencie. Tutaj jest ten problem oczywiście, że nie możemy oddolnej inicjatywy zabijać w żaden sposób, ale tak naprawdę powinniśmy skorelować wszystko z kwestiami krajowymi, regionalnymi w stronę oczywiście tej najmniejszej jednostki, która jest tak naprawdę podstawowa i tutaj największej kwestii się dokonuje. A dodam jeszcze, choć już wiadomo, prawnicy zawsze komplikują. W związku z tym ja jeszcze skomplikuję, ale nie aż tak bardzo. Ochrona i opieka. Gdybym był bardzo uciążliwy, to bym powiedział tak, że w tych przepisach o opiece, tam gdzie jest mowa, że właściciel czy posiadacz ma zapewnić również pewną popularyzację, zapewnić możliwość przeprowadzenia badań na miły Bóg, to jest tak naprawdę zlecenie zadania z zakresu administracji podmiotowi prywatnemu, a jak jest zlecenie, no to trzeba tak naprawdę płacić, ale nie komplikujemy, to zostaje tylko pomiędzy nami. Dziękuję bardzo.
To też mamy takie pytanie i zastanowienie, czy te programy, czy to, że wskazane jest w ustawie, że program krajowy i niższego szczebla dokumenty mają być opracowane w tym horyzoncie czasowym 4 lat. Nam się wydaje, osobom, które pracują, mając codzienną pracę zupełnie inną. Przecież my nie jesteśmy zatrudnieni do pisania programów opieki nad zabytkami i czekamy co 4 lata i 3 lata mamy spokoju, a potem dopiero zaczynamy się zabierać do roboty, tylko mamy, jeszcze są sprawozdania co 2 lata. No, nasze sprawozdanie naprawdę jest obszerne. No, to inne pytanie zaraz zadam je pani konserwator, ale też nam się wydaje, że ten okres obowiązywania dokumentów powinien być wydłużony. To powinno być 6 lat, może 8 lat, nie wiem. Różne strategie pisane są w perspektywie co najmniej 10 lat. Ja wiem, że to jeśli myśleć o opiece nad zabytkami, czyli w odniesieniu do swoich własności, to mamy sprawy znowu budżetowe, bo jeśli zaplanujemy tam jakieś zadania, musimy mieć zapisane kwoty w WPF-ie. WPF obowiązuje na czas krótszy niż perspektywa strategii. Ale też nasze oddolne takie uwagi, że te programy obowiązują w za krótkim perspektywie czasowej.
Racjonalnie 8 lat tak naprawdę powinny być. W moim przekonaniu to powinien być okres 8-letni z tego powodu, że przygotowanie dobrego oczywiście programu wymaga czasu. To po pierwsze. Po drugie zmieniają się pewne elementy w sferze rzeczywistości. No i plus to, że jeżeli ten program jest no, na zbyt długi, krótki okres, to my wchodzimy w pewną pętlę powtarzalności i niedostrzeżenia pewnych kwestii. To też jest, uważam, że właściwy wniosek. 6 trochę za mało, ja bym przyjął 8. Dziękuję.
To Panie Profesorze, jest blisko prawa i najbliżej tych, którzy piszą tą ustawę, więc będziemy trzymać za słowo. Jest tutaj wielu świadków, że będziemy mieć 8 lat. A 4 jest na sprawozdania, tak? Czy bez sprawozdań?
Jak będę miał wpływ, to 8 lat. Jak nie będę, jak będą mieć tylko wpływ politycy, to ja nie gwarantuję. Ale jeżeli bym uczestniczył w opracowywaniu czegoś, to składam deklarację, że 8 lat. I potrafię to uzasadnić, dlaczego to jest racjonalne.